choroba o bardzo ciekawym charakterze, to nie jest choroba układu oddechowego naprawdę.
No właśnie.
To jest choroba naczyń krwionośnych. W związku z tym dochodzi do bardzo ciekawych zjawisk, na przykład mikroudarów, które mogą nam zmienić charakter.
Jesteśmy na antenie, panie profesorze. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, i dr Łukasz Durajski, lekarz pediatra, wakcynolog WHO Europe.
Rezydent jeszcze pediatrii, ale witam serdecznie.
No dobrze, już za dużo tych tytułów, bez przesadyzmu. Słuchajcie, to był początek czegoś absolutnie wyjątkowego, trudnego, nieprzewidywalnego, bo nikt nie wiedział, z czym się mierzymy i jak te najbliższe, wtedy myśleliśmy, tygodnie będą wyglądały. 3 lata mijają od wybuchu pandemii COVID-19. Według panów, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj? Co dzisiaj wiemy o tym wirusie, czy i jakie wnioski wyciągnęliśmy? Panie profesorze.
My po pierwsze jesteśmy na etapie, to większość się zaczyna zgadzać, endemii, czyli ciągłego utrzymywania się wirusa. Wprawdzie ogłaszano już kilkakrotnie koniec pandemii, no ale początek był, kiedy było 300 zachorowań dziennie, teraz mamy do 3000. W związku z tym nie ogłaszałbym.
Zwłaszcza, że to nie mocno niedoszacowane dane, prawda, te 3000.
Tamte były doszacowane, bo to wchodziło, więc jeszcze było w miarę dobrze. Później musiały się wymknąć spod kontroli, na co się składa wiele różnych elementów. Między innymi to, że ludzie nie chcieli się przyznawać ze względu na konieczność
izolacji,
kwarantanny.
No ale teraz badania rzeczywiście, pacjenci, którzy wykonują sobie, no to też jest to niedoszacowanie, w takim sensie, że nie wszystkie są wprost zgłoszone, więc z jednej strony zgłaszalność tych wyników, tych testów takich przesiewowych, aptecznych, więc jakieś tam wyniki dodatnie, które widzimy realnie, konsultując pacjentów, bo to rzeczywiście znów widać, teraz troszkę grypa nam wyłącza się z obiegu, a włącza rzeczywiście coraz bardziej COVID, i to sami pacjenci się kontaktują. Natomiast tak jak pan profesor mówi, najważniejszy element, czyli kwestia już mniej lęku przed tą izolacją, chociaż ja to mówię, że to pewnym rodzajem izolacji jest nadal mimo wszystko zwolnienie lekarskie z przymusem leżenia.
Izolacja byłaby wskazana, ale trzeba od razu powiedzieć, że COVID jako COVID się zmienił. Wtedy wchodził w czystą populację.
Dokładnie.
Taką, jak to ja nazywam, naiwną, w której mógł zaszaleć. Teraz właściwie ponad 90% populacji miało już kontakt z COVID-em.
I co to znaczy, że skoro tyle osób już miało...
Jest przygotowane na zakażenie. Mhm. Bo przed zakażeniem, ja zawsze powtarzam, chroni ściana. Nie chroni żadna szczepionka. Chroni brak kontaktu z osobą zakażoną.
Czyli ta izolacja znów. No, to zrobiliśmy na początku, tak.
No tak, ale wtedy, pomijając, że była izolacja i że i państwo do tego podchodziło inaczej, i my inaczej, że były te kontrole, policja przychodziła, sprawdzała, tam się działo różne rzeczy, ale my się też pilnowaliśmy, założyliśmy te maseczki i tak dalej, i tak dalej. I to też wpłynęło na to, że też później na przykład na grypy tyle zachorowań, prawda?
Czy w ogóle choroby zakaźne?
W ogóle choroby zakaźne. Jeżeli powiem, że nawet był obserwowany spadek w chorobach wenerycznych, to wskazuje, że kontakt... To jest choroba o bardzo ciekawym charakterze. To nie jest choroba układu oddechowego naprawdę.
No właśnie.
To jest choroba naczyń krwionośnych. W związku z tym dochodzi do bardzo ciekawych zjawisk, na przykład mikroudarów, które mogą nam zmienić charakter.
O proszę. Ale to jest, rozumiem, taki dodatkowy wniosek, czy rzecz, którą wiemy po trzech latach.
Tak,
no właśnie. To jaką jeszcze wiedzę na temat COVID-u dzisiaj mamy, której, co zrozumiałe, trzy lata temu nie mieliśmy.
No, multiukładowy przede wszystkim, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć to wprost, że dotyczy w ogóle całego ciała, tak? I te problemy neurologiczne to jest jedno, ale przecież zmiany obciążeń dotyczące pozostałych organów są jak najbardziej istotne. Poza tym to, co jest bardzo ważne, co na początku zupełnie odwrotnie, bo przekazywane też przez nas środowisko medyczne, czyli że dotyczy głównie osób starszych. To też absolutnie jest nieprawdziwa informacja. Poza tym jednocześnie łagodny przebieg nie oznacza braku powikłań. I to bardzo widać u dzieci. Ten PIMS, pediatryczny zespół pokowidowy, jest bardzo istotny, więc...
No, ostatnia ciekawostka. Ktoś po przechorowaniu COVID-u niech sobie nie robi testu na nowotwór prostaty. Bo może mu wyjść dodatnio. A potem się wyrównać.
O proszę. Nie robimy żadnych testów. Na wszelki
nie, to
wypadek.
Wpływa. Rzeczywiście wpływa na różne wyniki. Jest to... dość ciekawe. No, trzeba od razu powiedzieć, że receptorem dla tego wirusa jest AC2, który jest jednym z receptorów uczestniczących, to jest tak zwana angiotensyna, w regulacji ciśnienia w organizmie. Mhm. Stąd między innymi obciążenie osób z podniesionym ciśnieniem.
Tak.
Bo dokładał się mechanizm regulacyjny.
Mhm. Tu generalnie w ogóle widzimy, że pacjenci w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o przechorowania COVID, szczególnie long COVID i post-COVID, jakkolwiek by już na te aspekty nie patrzeć, to są pacjenci z chorobami współistniejącymi, więc każda osoba, która ma jakąś chorobę istniejącą, a nie oszukujmy się, w społeczeństwie takich osób jest bardzo dużo, szczególnie...
Podejrzewam, że każdy ma jakieś choroby współistniejące.
Właśnie. No tak, ale ja pamiętam zawsze, że właśnie jak te raporty były codziennie podawane, tak, ile osób jest zakażonych, ile osób zmarło, no to zawsze był ten, to słowo współistniejące. Istniejące choroby.
No myśmy się teraz przyzwyczaili, że nagle się okazuje, że pacjent z cukrzycą czy naciśnieniem to nie jest tylko osoba, która po prostu rzeczy się ma to naciśnienie i już. I zawsze jak pacjenci zadają takie pytanie, czy powinienem się szczepić, bo na przykład choruję, znaczy generalnie w ogóle w stosunku do szczepień, to troszkę COVID pokazał nam, znaczy szczególnie pacjentom, tak, no bo jako środowisko medyczne wiedzieliśmy o tym, ale nauczyliśmy się jako pacjenci, że choroba, która jest dodatkowo, która u nas występuje właśnie, czyli ta współistniejąca, jest chorobą, która wiąże się z ryzykiem. I tak naprawdę zawsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, nie czy powinienem się zaszczepić, bo mam astmę, bo mam taką czy inną chorobę, tylko czy jak nie zaszczepię się, a zachoruję, będę miał ciężkie powikłania. Mhm. A to jest tak naprawdę odpowiedź jednoznaczna, że każda osoba z chorobą współistniejącą ma większe ryzyko ciężkich powikłań.
To zanim kolejne pytanie, to jeszcze tylko przypomnę naszym widzom, że pytanie na czacie zadaliśmy. Czy uważasz, że koronawirus to wciąż poważne zagrożenie? Więc jeżeli chcą się Państwo odnieść do naszej rozmowy, to prosimy o odpowiedzi. No właśnie, czy to jest, to teraz zapytam moich gości, wciąż poważne zagrożenie.
Jedno z wielu.
Mhm. Dokładnie.
Należy oczekiwać, przypomnijmy sobie, po prostu jest pierwsze, gdzie była tego typu reakcja. Ze wszystkimi błędami, ze wszystkimi cudami, które się zdarzały. Sam się świetnie bawiłem, jak Włosi zakazali ślubów i pogrzebów. No. Ślubów można zakazać, nawet czasami niektórym to może wyjść na zdrowie, ale co do pogrzebów raczej...
Nie idźmy tą drogą.
Tak, właśnie.
Więc tak jak zwykle, na początku robi się błędy.
Mhm. Potem, to była jedna wielka niewiadoma, to też tak naprawdę te historie i decyzje.
To znaczy,
te decyzje były zachowawcze.
Różne i też w różnych krajach były różne metody.
Różne kraje, różne metody.
Dokładnie.
Jeżeli w jednym kraju wystarczyło, że ktoś miał COVID i zginął w wypadku samochodowym, wpisywano mu COVID,
tak,
a w drugim, jeśli była jakakolwiek choroba współistniejąca, to wpisywano, że nie COVID, tylko choroba współistniejąca.
Dokładnie.
To te statystyki po prostu nieporównywalne.
Ale swoją drogą, a propos Włoch, no to ja pamiętam, że tam był dramat bardzo
poważny. Dramat się stał z tego powodu, między innymi, że potem pojawiły się ciężarówki wywożące z chłodni, gdzie przechowywano z powodu zakazu pogrzebów.
Tak, więc te sceny rzeczywiście były dramatyczne i ten lęk spowodował, że myśmy faktycznie chcieli się zamknąć. To, co było wspomniane na początku, że myśmy się bali. Też te informacje, które docierały, były bardzo niejasne. No nagle dostaliśmy informację, że no troszkę jak z tego filmu, tak, że pojawia się po prostu jakiś patogen, który powoduje zgony, w sumie niejasna historia, gdzie nie wiadomo skąd, wielkie poszukiwania. I to rzeczywiście był bardzo duży problem. I no, w tym sensie, w tym momencie jako społeczeństwo absolutnie zdaliśmy ten sprawdzian z takiej solidarności społecznej. kontekście tego, co pan profesor mówił, czyli tego, że ta izolacja jest rzeczywiście pan najlepszym sposobem na po prostu podjęcie decyzji w momencie, gdy będziemy coś więcej wiedzieć, tak? Więc faktycznie to, no przecież pamiętamy historię zamkniętych lasów i tak dalej, tak? Czyli tych otwartych przestrzeni de facto nawet. One, no, można rzeczywiście krytykować i dyskutować. Natomiast właśnie, chciałem powiedzieć, ale z perspektywy czasu, tak? Wtedy absolutnie nie wiedzieliśmy, jakie będzie realne zagrożenie. Rzeczywiście widzieliśmy te różne sceny z innych państw i to powodowało, że te decyzje rzeczywiście były ad hoc. One musiały być, bo tak naprawdę w momencie, gdybyśmy nie podjęli tej decyzji, a okazałoby się, że mielibyśmy śmiertelność taką jak ma ebola, no to nagle okazałoby się, że rzeczywiście odpowiedzialność osób decyzyjnych byłaby jeszcze większa, więc no tutaj trzeba...
Tak zarzutów wobec rządzących...
Powiem, nie były tak całkiem ad hoc. Dlaczego? Myśmy przy SARS-1 przygotowywali się na uderzenie z liczbą zgonów sięgającą 30 paru %. I te dokumenty były już przygotowane, tak. Dlatego to tak łatwo poszło.
No to były też te później zarzuty, że byliśmy przygotowani, że tutaj zaplanowano pandemię, tak? No nie, no to po prostu było to doświadczenie, które mieliśmy wcześniej z Chin i przecież MERS na Bliskim Wschodzie, to są wszystko kuzyni, tak?
A przypomnij, jaki jest procent, jaki był procent umieralności?
Tak naprawdę poniżej 3.
Tak, ostatecznie tak. Mhm. Dokładnie. No, szczególnie, że tutaj znów wpadliśmy troszkę w taką pułapkę, że ten system zdrowotny w każdym kraju, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie funkcjonujemy, rzeczywiście był niewydolny. I z jednej strony oczywiście kwestia dotycząca samej śmiertelności związanej z zachorowaniem, to co pan profesor mówił, trochę tych statystyk i przechorowanie COVID i z tego wynikająca jak gdyby śmierć. I jednocześnie też kwestia zablokowania niewydolności systemu, więc zgony nadmiarowe. Tak, które też przecież w statystykach widzimy w sposób absolutnie jasny. I to też jest ten element, który pokazał, że nie tylko pacjenci, którzy ucierpieli z powodu samego COVID, ale ci pacjenci, którzy tak naprawdę ucierpieli przez COVID.
Przez COVID, a inne choroby.
Absolutnie. Też, którzy nie dostali tej opieki w taki sposób, jak to powinno się odbywać.
Skupieni.
Absolutnie.
Tak, tak.
No, niestety.
A na jakim etapie ze szczepionkami jesteśmy? No bo oczywiście ta informacja, dezinformacja, jakie, co. I ja sobie właśnie przygotowując się do naszego spotkania uzmysłowiłam, że jestem po 4 dawkach, bo 4 chyba były. Tak.
No właśnie, to
się zgubiłam trochę.
Przestaliśmy śledzić. To jest właśnie ta pułapka.
I wzięłam 4 chyba jesienią, bo wtedy mogłam. I tak sobie myślę, kurczę, czy ja nie powinnam tego powtórzyć.
Jak wszyscy. No więc dopóki COVID istnieje w środowisku, to czy chciał, czy nie chciał, dostaniemy 4 dawkę.
Oczywiście.
Przy 3000 trzeba pamiętać, mamy ile? 300 powiatów? Czyli wypada 10 średnio na powiat przypadków COVID-u, które rejestrujemy.
Tak. Rejestrujemy. To cały czas ta
no,
informacja.
Więc tak. Zmienił się obraz COVID-u.
No właśnie, przede wszystkim jego przebieg.
Tutaj zawsze żartuję, że mógłbym nauczyć kogoś rozróżniać pewne choroby w ciągu 5 minut. Jeżeli od zakażenia do objawów jest 3 dni, to winny jest wirus. Mhm. Jeżeli 6, odporność komórkowa. Jeżeli powyżej 10, odporność humoralna. To jest tak prościutkie, że może, każdy może sobie...
Tylko przy tych hasłach to bardziej dla immunologów wbrew pozorom. To wcale nie jest takie dla pacjentów wbrew pozorom. Niemniej jednak...
W momencie, kiedy populacja jest po kontakcie, ten okres ulega skróceniu. Kwarantanna już nie byłaby potrzebna tak długa, jak była.
No, stąd też zmniejszano tak.
Ale przygotowany organizm rozwija szybciej chorobę, ale łagodniejszą. I to jest cała zabawa.
To jest ta zabawa ze szczepionką. My szczepionką tak naprawdę robimy pewnego rodzaju trening. Tak, przygotowanie do zderzenia z danym patogenem, z danym wirusem czy bakterią. I w tym momencie rzeczywiście o tyle, to co pan profesor mówi, ta populacja, z jednej strony mamy populację wyszczepionych pacjentów, z drugiej strony mamy populację, która już miała kontakt z wirusem, w związku z tym dodatkowa ochrona, która się pojawia, czyli to kombo, bo rzeczywiście
połączenie,
tak, ci, no, tak naprawdę w tym momencie funkcjonują ci, którzy poradzili sobie też z tym wirusem, tak? Więc rzeczywiście ta populacja jest bardziej przygotowana, czy my jako społeczeństwo lepiej sobie radzimy sumarycznie. Natomiast no, to jest tak jak z chociażby z grypą, gdzie no, są pewne szczepionki, które mamy okresowo do powtórzenia. W przypadku krztuśca powtarzam na przykład co 10 lat, ale ja pamiętam jeszcze z czasów studiów chociażby szczepionkę przeciwko żółtej febrze, czyli takiej podróżniczej typowo, gdzie było założenie, że co 10 lat powtarzam. Okazało się z perspektywy lat, że wiemy, że nie potrzeba powtarzać i robimy raz na całe życie. Tak? W związku z tym ta decyzja też będzie ewoluowała. Czy będą kolejne dawki? Tutaj na razie na ten moment nie ma absolutnie takich decyzji i wcale nie wygląda, żeby to było konieczne z uwagi na tą właśnie przygotowanie.
Ale jeżeli ja, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, no ale jeżeli właśnie przeciwko grypie chodzę co roku i się szczepię.
Zaraz, czym jest grypa? Grypa jest bardzo ciekawym wirusem, gdzie dodatkowym motorem zmienności jest segmentowanie genomu. W związku z tym tam jest to mieszanie stałe w tym kotle, a poza tym jest jeszcze coś, co nazywamy odpowiedzią atawistyczną. Dlatego my możemy powiedzieć, na co zachorował osobnik po raz pierwszy.
Tak. Mhm. Czyli w tym momencie właśnie o to chodzi, że tak naprawdę, bo bardzo często pacjenci mówią, no grypa, COVID, no właściwie no wirusy, tak, czym one się różnią między sobą. No i absolutnie, tutaj to jest kompletnie inna bajka i takie porównywanie na pewno w tym sensie to nie o to chodzi.
Nikomu nic nie da.
Absolutnie, ja tylko mówię w takim kontekście, że znaczy, tak jak mówię, na razie rzeczywiście po takich światowych decyzjach czy jakichś takich radach ekspertów wygląda to, że wcale nie będzie tak, że będziemy musieli regularnie się doszczepiać. Z drugiej strony, no musimy też przyzwyczaić się do tego, że tym procesem, który poczyniliśmy, tą izolacją, stopniowo później szczepienia, na pewno nie dojdziemy do takiego etapu, że wyeliminujemy wirusa w ogóle z otoczenia.
Przynajmniej to już jest niemożliwe. W tej chwili jest niemożliwe.
Dokładnie, więc to nie jest ten czas właśnie, gdzie jest, więc my też musimy się przyzwyczaić do tego, że to będzie jedna po prostu z wielu chorób, właśnie co pan profesor mówił, tych, z którymi się sezonowo będziemy borykali. Ta sezonowość tego wirusa jest o tyle nieregularna, bo z grypą jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy ten okres jesienno-zimowy, tak. Szczególnie tam pierwszy kwartał danego roku, te szczyty zachorowań. Natomiast tutaj COVID pokazuje nam, że te żółty potrafią też być w okresie letnim, także wcale nie oznacza...
Umówmy się, że z grypą jest jeden problem. Co to jest grypa? Dla lekarza jest to pewien zespół kliniczny.
Tak.
Dla wirusologa jest to choroba wywoływana przez konkretny wirus. Jeżeli ja powiem, że słynna pandemia 9 roku w 30% była wywołana przez koronawirusa innego, to wszyscy mówili o grypie, bo obserwowano klinikę. Teraz zetknęliśmy się po raz pierwszy właściwie z podejściem badania czynnika etiologicznego na określonym poziomie.
I przyczyny.
Przyczyny, tak. A nie samego obrazu klinicznego.
Tak. To jest trudniejsze, bo przecież ten obraz jest bardzo na początku mylący.
Mylący, tak.
Nawet w kontekście chociażby takiej bakterii, jaką jest meningokok, Neisseria meningitidis, też przecież przebieg sepsy meningokokowej rozwija się w taki bardzo zbliżony sposób, jak chociażby przechorowanie COVID czy grypy. Tutaj akurat ten początek szczególnie jest bardzo zbliżony. Tutaj nie ma też nawet znaczenia, czy weźmiemy pod uwagę do porównania bakterie. Mm-hmm. Więc to jest rzeczywiście wyzwanie, szczególnie, tak jak pan profesor mówi, dla lekarzy w kontekście tym klinicznym. Tak? No bo my tego pacjenta mamy właśnie od tej drugiej strony, czyli widzimy objawy i na podstawie objawów musimy zadecydować, w którym kierunku to idzie i jak pacjenta diagnozować.
Jak my jesteśmy jako państwo z panów perspektywy przygotowani na kolejne taki, nie wiem, pandemię, jeżeli jakakolwiek się pojawi? No bo się pojawi, no to jest tylko kwestia
czasu. Wszyscy. Na samym początku...
Dyplomatycznie poszło.
Nie, tak jak wszyscy po prostu. Jeżeli coś pojawia się, jest zaskoczenie, to tam, gdzie się pojawia, zaczyna się najpierw większy bałagan. Potem reszta się uczy w międzyczasie, czekając na
obserwuje,
to...
Obserwuje, co się tam dzieje. Pamiętam,
w momencie, kiedy...
Tak, oczywiście.
W Wuhan, na targu rybnym, pojawiło się ognisko jakiejś choroby, to zrobiono rzecz podstawową. Zlano go w ten sposób środkami dezynfekcyjnymi, że do dziś nie nadaje do niczego. Bo nie wiedziano co. Po czym zaczęły się spekulacje. Fakt. Pewna współpraca oraz pewna otwartość, czego nie było przy SARS-1, spowodowała, że już w styczniu... było wiadomo i był znany genom i można było rozpocząć diagnostykę.
Znaczy ze strony Chin rzeczywiście, bo tutaj nie było takiej blokady.
Ja rozumiem, że przy SARS-1 to był początek tego stulecia,
no i troszkę
kiedy Chiny były w ciężkiej sytuacji, w związku z tym próbowały cokolwiek ukryć, przetrzymać. Tutaj udostępniły właściwie genom wirusa, był chyba już 3 stycznia otrzymali Niemcy. Myśmy otrzymali wiadomość, że oni już opracowują test, no bo to też wymaga czasu.
A jak to jest właśnie z takimi szczepionkami? No bo rozumiem, że są laboratoria, są eksperci, którzy cały czas pracują, no bo wiedzą, że coś się dzieje, to wszystko mutuje, zresztą tak samo jak w przypadku COVID-u, którego mutacje się pojawiają kolejne. Jasne. I czy to jest tak, że stoją i czekają, aż coś się pojawi i zaczną szukać lekarstwa?
Nie, jak to wygląda? Nie jest takie proste. Mhm. Pracuje się nad pewnymi technologiami. Technologia RNA, ja to zawsze żartuję, że gdybym chciał nad jakąś technologią pracować, to sięgnąłbym do paleowirusologii. Jest szczepionka, która weszła 50 milionów lat temu. Prawdopodobnie uratowała wszystkie ssaki. No ale to już jest inna bajka. Pracuje się nad pewnymi modelami, nad pewnymi zjawiskami. Pojawia się coś, to coś trzeba najpierw chwycić.
Musimy wiedzieć, czego szukamy. Tak?
Czego szukamy. Jeżeli już wiemy, co szukamy.
Musimy to mieć na podstawie tego?
Tak. Mhm. Są różne drogi podejścia. Jedni próbują namnożyć, zabić, drudzy próbują wstawić do jakiegoś innego czynnika, żeby namnażać co innego, a tylko fragment.
Trzeci... To też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy w kontekście całej tej technologii, bo my troszkę tak uciekliśmy o jednej informacji. Mianowicie w ogóle sama technologia mRNA jest znana od 30 lat. I firma, zresztą niemiecka, już prowadziła wiele prac na tym. Tak naprawdę sam proces powstania szczepionki. Z jednej strony, tak jak profesor mówi, znalezienie tego czynnika, ale samo dopracowanie tej technologii, ono się też wydarzyło i to też bardzo często padają takie zarzuty, że za szybko, tak, że tutaj nagle po prostu wynaleziono szybko szczepionkę. Wcale nie tak szybko, bo wtedy jak byliśmy w pełnym lockdownie, to czekaliśmy na tą szczepionkę. Mm-hmm. Natomiast okazało się, że oczywiście...
Niektórzy nawet jak tylko się pokazała, to występowali przed szereg.
Tak, dokładnie. No przecież pamiętacie te wojny o te
tak,
szczepionki. Tak,
tak, więc... jak ja się dowiedziałam, że mogę się pójść zaszczepić, ojejku, jaka byłam szczęśliwa.
No to chodzi, więc nagle się okazało, że no, nie oszukujmy się, ale prawda jest taka, żeby dopracować pewien sposób radzenia sobie z wirusem, musimy mieć na to pieniądze. I teraz tak, to, co się wydarzyło po raz pierwszy na świecie, to, że firmy w pewnym sensie zostały zwolnione z odpowiedzialności, ale odpowiedzialności finansowej, nie merytorycznej, bo to też często jest taki zarzut. Ten brak odpowiedzialności finansowej, nazwijmy to roboczo, polega po prostu na tym, że jeżeli wam się nie uda, to rząd, czy amerykański, czy brytyjski, zapłacimy za tą próbę, tak? W związku z tym wystartował bardzo
w zasadzie zapłacił jeden, australijski.
Właśnie. Mhm.
Tam próbowano z kolei szczepionki białkowej.
Tak.
Z pewnego fragmentu.
Takim
udało się. Nie,
tak,
no dobrze, nie do końca.
Tak.
Tylko stworzona struktura miała pokrewieństwo z HIV. W związku z tym każdy szczepiony wychodził dodatnio w teście na HIV.
Tak, no więc dlatego ta szczepionka nie użyła tego światła dziennego. No, jak najbardziej.
Spowodowałaby straszliwe zamieszanie.
Proszę zobaczyć, że tak naprawdę te popularne szczepionki tych firm, których używamy, tak naprawdę nie były stworzone przez same firmy, tylko tych naukowców z Oxfordu, z BioNTechu. To są tak naprawdę naukowcy, którzy nad tym pracowali, a dystrybutorem de facto.
Tak,
więc to jest bardzo ważne. I w tym momencie tak naprawdę takie opracowanie szczepionki spowodowało to, bo też jest taki zarzut, że za szybko, czy my nie jesteśmy pewni że rzeczywiście, że ona jest bezpieczna i tak dalej. Proces powstawania szczepionki zaczyna się kojarzyć z długim procesem, tak? I z jednej strony, ja zresztą tak jak zawsze rozmawiam z studentami na wykładach, z jednej strony mamy zarzuty, że za szybko powstała. No to odwrotnie zadał pytanie, jaki byłby akceptowalny społecznie okres,
którym ludzie by umierali z powodu choroby,
no właśnie,
gdzie można ich było ocalić.
Mamy szczepionki, które mamy od lat 60., którymi się szczepimy, a nadal mamy grupę antyszczepionkowców, którzy podważają w ogóle te szczepionki, więc ten okres tak naprawdę powstania szczepionki jest tylko trochę takim właśnie, dokładnie, trochę takim szumem medialnym. No i teraz, dlaczego ona powstała dużo szybciej, bo przyspieszono rzeczywiście bardzo dużo administrację, w dużym skrócie. Czyli tak naprawdę okazało się, że nie robimy tej procedury po każdym etapie analizowania szczepionek. Zjeżdżamy się tak, jakby tutaj eksperci analizują to, czy można, czy nie można, tylko robiono to po prostu rzeczywiście jedno, że w trakcie, drugie online i tak dalej. Więc administracja została skrócona praktycznie do zera. I to spowodowało, że dzięki temu rzeczywiście przy dużej liczbie naukowców, którzy wystartowali w tym wyścigu, można było faktycznie znaleźć tą szczepionkę.
W pewnym momencie w fazach eksperymentalnych było ponad 130.
Nawet już widzimy, co są słyszącą.
170 to... było, tak, ale 130 było w tych fazach. Mm-hmm. W tak. których dało się już coś powiedzieć.
Dokładnie. Mhm. Tak, więc bardzo duża liczba. Stąd też ten proces oczywiście, bo no, ten budżet, który był przeznaczony na to, bo tu rzeczywiście wszyscy absolutnie się zaangażowali i ta siła naukowców była po prostu przeznaczona po prostu na jeden kierunek.
To tak już zamykając naszą rozmowę na to pytanie, które zadałam i też panom i naszym widzom, czy uważasz, że koronawirus to wciąż poważne zagrożenie? 34% odpowiedzi tak, to jest, że tak. Mhm. Czyli jednak jeszcze 1/3 społeczeństwa uważa, że
obawia się,
że jest to poważne zagrożenie. Chociaż z drugiej strony no, w maseczce kogoś zobaczyć, to ciężko.
1% jeszcze nosi maseczkę.
Już teraz tak, rzeczywiście widać. Natomiast myślę, że tak. Po pierwsze, najbardziej będą się obawiały osoby, które faktycznie są cały czas w tej grupie ryzyka, więc to będzie tak, że rzeczywiście z jednej strony, z drugiej strony dochodzą nam dzieci, które rodzice też coraz częściej widzą ciężkie powikłania po COVID, w związku z tym też kolejna grupa. Także tutaj, no i cały czas ta niewiadoma, czyli to mutowanie się tego wirusa. Z jednej strony nas już troszkę nuży, a z drugiej strony, bo tak kolejny wariant, kolejna historia.
Bawiłem się wariantami, skończyłem...
Ale nazwy są ładne.
Skończyłem na 1600 wariantów. Jest taka strona, która publikuje wszystkie.
Omikron Kraken, to ja mam ostatnio.
Bardzo ładnie.
Jest już kolejny 250 000.
Ale nazwa jest niezła, no trzeba przyznać.
Tak. Nazwa jest... No, rozumiem nazwę.
Taki młodzieżowy
język. Powiem tak. Istnieje pewien... punkt docelowy dla wirusa to jest receptor. Istnieje pewna struktura rozpoznająca ten receptor. To jest trimer, czyli potrójne białko AC, znaczy białko wirusa, glikoproteina, która łączy się z AC. Dopóki ta kieszeń nie zmieni swojej struktury, to praktycznie każda szczepionka właśnie będzie dawała ochronę.
Będzie aktywna.
Problem sprowadza się całkiem do czego innego. W leczeniu używa się przeciwciał monoklonalnych. I tu, jeżeli wirus się zmieni, przeciwciało przestanie być lekiem.
Tak, przestanie działać. To, no, znów wchodzimy w taką bardzo zaawansowaną immunologię w tym sensie, ale faktycznie szczepionki na szczęście działają w taki sposób,
tak
że
samo
te fragmenty się nie zmieniają.
Tak. Musiałbym, to się pięknie porównuje do lilii, gdzie w momencie wsadzenia nosa te trzy płatki powodują fuzję z błoną komórki. Jeżeli płatków nie będzie, nie będzie nic. Jeżeli nie będzie środka, też nie będzie nic, bo niczego nie chwycimy.
To dla widzów jeszcze łatwiejsze porównanie. Na koniec tak. Tak naprawdę to, co my mamy w szczepionce, to jest blokada na klucz. I sam wirus, jak zmieni sobie klucz, de facto tak naprawdę będziemy mówili już o dużej zmianie, która będzie może i nawet już innym wirusem. Tak? Innym
typem. Będzie musiał zmienić receptę.
No właśnie, dokładnie. Więc póki co blokujemy mu klucz do naszego
organizmu.
Też jedno
zdanie na koniec warto podkreślić, bo to też argument, którego antyszczepionkowcy używali. To nie jest tak, że szczepionka spowoduje, że nie zachorujemy.
Oczywiście, że nie.
Zachorujemy,
my łagodzimy ryzyko.
Wygodnie, jak tak, przy każdym
szczepieniu. Jesteśmy przygotowani na kontakt z wirusem.
Trenujemy
przebieg
nasz organizm.
Zakażenia będzie zależał od bardzo wielu czynników. Głównie od naszego zdrowia, nazwijmy to.
I naszej kondycji, dokładnie. Ale warto to podkreślać, bo to też tak. Jest taka gdzieś tam jakiś taki mit i czy taki fake news, który gdzieś tam się pojawia, że
ta ochrona będzie, jak myślę, że 100% zaszczepimy. To można tak bardzo w dużej teorii przyjąć.
Co jest fizycznie niemożliwe, tak. Zawsze są osoby,
no, ale te 90 parę musiałoby być, ale patrząc na statystyki, to marne szanse.
Szczepi się praktycznie, licząc również zachorowania, w tej chwili powyżej 90%, mimo że na papierze jest tylko pod 70, 67, 68.
To już na następne spotkanie.
Dokładnie.
Porozmawiamy sobie o szczepieniach szerzej, o innych może wirusach. Profesor Włodzimierz Gut, doktor Łukasz Durajski, bardzo panom serdecznie
dziękuję. Serdecznie.
Bardzo państwu dziękuję. Czekamy na komentarze i opinie, czy się podobało. No i oczywiście Ekspres Wieczorny. Wieczorny Ekspres wraca w poniedziałek o godzinie 18. Udanego weekendu. Do zobaczenia.